Dominikański Ośrodek Liturgiczny prezentuje.
Zacznę od małej reklamy. Mianowicie ta katecheza była przygotowywana z myślą o Mysterium Fascinans, czyli o rekolekcjach liturgicznych, które rok co roku urządzamy, czy organizujemy, współorganizujemy z Krzysztofem w ostatnim roku i w tym w seminarium duchownym w Krakowie. Cała tegoroczna edycja będzie poświęcona tematowi Ducha Świętego i tego, jak On uświęca. Potem zorientowaliśmy się z Krzysztofem, że akurat wtedy, kiedy są przewidziane rekolekcje, wypada święto podwyższenia krzyża. I postanowiliśmy zmienić układ i dzisiaj nie mówić o podwyższeniu krzyża. Jakoś tak z kalendarza by wynikało, że nie warto. Tylko właśnie na rekolekcjach będzie katecheza o święcie podwyższenia krzyża. Natomiast ten temat będziemy mieli okazję o Duchu Świętym, który jest naszym uświęceniem, omówić dzisiaj. Dzisiaj na kilka dni przed zesłaniem Ducha Świętego, przed uroczystością, kiedy wspominamy dzień Pięćdziesiątnicy, która wypada dokładnie 50 dni po zmartwychwstaniu. Ja natomiast w tym, co będę mówił, będę się skupiał na mszy wieczornej, dzień wcześniej, czyli mszy wigilijnej. To jest msza, która w trzeciej edycji mszału rzymskiego, czyli w tej edycji, której wciąż nie mamy w języku polskim, ale która od już ponad 10 lat jest dostępna po łacinie, ta msza wigilijna ma swój specjalny formularz. Ten formularz jest tak zbudowany, że liturgia słowa jest szczególnie rozbudowana. To znaczy jest tam 5 czytań i Ewangelia, tak żeby nawiązywać do Wigilii Paschalnej. W dawnych dziejach, w dawnych czasach Wigilia Zesłania Ducha Świętego była jeszcze bardziej upodobniona do Wigilii Zmartwychwstania. Również podczas tej mszy właśnie wieczornej czy nocnej celebrowano również poświęcenie ognia. To był też dzień, kiedy udzielano chrztu, jeśli ktoś go nie przyjął w Wigilię Paschalną. My już coraz mniej jesteśmy świadomi tego, że Wigilia Paschalna jest, jak to się mówi, matką wszystkich Wigilii, czy wzorem wszystkich Wigilii, które w Kościele są celebrowane. Na szczęście ta trzecia edycja mszału rzymskiego przywraca pewne podobieństwa. I ze względu na to, że będziemy celebrować tę mszę wigilijną, to chciałem z Państwem przejść najważniejsze takie modlitwy, które będą w trakcie tej mszy zanoszone. Po to, żeby odpowiedzieć sobie na zasadnicze pytanie, to znaczy, kim jest Duch Święty? Nie każda część odpowiedzi będzie dostępna w tych modlitwach, dlatego na początek powiem kilka rzeczy, które wydają mi się istotne. Mianowicie, że Duch Święty jest przezroczysty. Nie w znaczeniu tak, jak przezroczysta jest szyba, bo cały czas trzeba sobie uświadamiać, że Bóg jest duchem, to znaczy nie ma nic materialnego. Nie jest jak fala radiowa, nie jest jak rentgen, nie jest jak szyba, nie jest jak cokolwiek innego, co moglibyśmy sobie wyobrazić materialnie. Bóg jest duchem, to znaczy jest całkowicie niematerialny. Ale Duch Święty w tym sensie jest przezroczysty, że tak naprawdę niewiele jesteśmy w stanie powiedzieć o Jego osobowości. A jeżeli jest osobą, to z pewnością jakąś osobowość ma. O wiele więcej jesteśmy w stanie powiedzieć o osobowości Syna Bożego. Jesteśmy co nieco w stanie powiedzieć o tym, jaki jest charakter, jaki jest taki wewnętrzny, jakieś kompozytum Boga Ojca. Możemy o jakieś cechy Boga Ojca wymienić. Oczywiście wszystkie te nasze orzekania o tym, jaki Bóg jest, są jakąś analogią, są jakimś przybliżeniem, są zawsze niepełne. Zawsze należy sobie powiedzieć, on jest taki w najdoskonalszym stopniu, ale tak naprawdę i tak jest inny. No ale możemy jakoś coś jednak powiedzieć o tych osobach. Jeżeli chodzi o Ducha Świętego, jesteśmy w stanie powiedzieć bardzo niewiele, przynajmniej w oparciu o Pismo Święte. Troszeczkę więcej jesteśmy w stanie powiedzieć o własne doświadczenie, ale mimo wszystko Duch Święty jest nam znany przede wszystkim jako ten, który działa i widzimy Jego działanie, czy słyszymy o Jego działaniu, a dużo mniej słyszymy o tym, jaki On jest. A wydaje się, że żeby kogoś poznać, to właśnie trzeba zapytać, no jaki on jest, tak? Czy kim on jest w sobie samym. I tak naprawdę mówię o tym po to, żeby Państwa zachęcić do tego, żeby prowadzić intensywne życie wewnętrzne. Dlaczego? Dlatego, że zdarzali się tacy święci, niewielu ich było, którzy o Duchu Świętym mogli powiedzieć coś więcej niż przeciętny zjadacz chleba w odpowiednim wieku ochrzczony. Dlatego, że faktycznie Duch Święty niektórych dopuszcza takiej przyjaźni ze sobą, tak, że jakoś odsłania im to, kim on jest. My możemy powiedzieć na podstawie wyznania wiary, że jest Panem i Ożywicielem. To znaczy, że z jednej strony jest tak samo Bogiem, tak samo najwyższym władcą, tak samo najwyższym właśnie Panem świata, jak Bóg Ojciec i Syn Boży. I możemy powiedzieć tyle, że On jest tym, który przynosi życie. On jest tym, który życie daje. To życie, które jest najbardziej istotne, czyli życie wieczne, życie, które się nie kończy, życie, które od Boga samego pochodzi. Z drugiej strony możemy powiedzieć tyle, że Duch Święty jest tym, który daje płodność Ewangelii i tym, który daje płodność dzieł zbawienia Jezusa Chrystusa. Dlaczego używam takiego słowa? Dlatego, że jeżeli byśmy czytali Słowo Boże, czy słuchali Go bez Ducha Świętego, bez Jego asystencji, bez Jego pomocy, bez Jego działania, to tak naprawdę byłaby to Słowo Boże nie różniłoby się od żadnych innych słów. Moglibyśmy je czytać tak samo, jak czytamy gazety. Wywarłoby na nas wrażenie może co do tej treści literalnej, tego, co jest w tym sensie dosłownym zawarte, prawda, że nie wiem, na przykład taki... Ja już nie będę dawał takich drastycznych przykładów, bo mi się z Filistynami tutaj same przykłady przypominają. No, dajmy na to, że taki Samson wziął szczękę osła i tych Filistynów faktycznie pokonał. To mogłoby nas poruszyć, ale czy odkrylibyśmy jakiś sens duchowy w tej historii, gdyby nie Duch Święty? Czy więcej, gdybyśmy słuchali historii o Chrystusie Panu, moglibyśmy powiedzieć, o, niezwykły człowiek. Ale czy bylibyśmy w stanie Go poznać, czy bylibyśmy w stanie do Niego się zbliżyć? Nie bylibyśmy w stanie, gdyby Duch Święty nie został nam dany. Dlatego Chrystus Pan, kiedy odchodzi od uczniów, mówi, pożyteczne jest dla was moje odejście. Pożyteczne, bo jeśli ja nie odejdę, to Pocieszyciel nie przyjdzie. A Pocieszyciel to, co sprawia? To sprawia, że historie biblijne nie są tylko historiami, ale są dostępne dla kolejnych pokoleń, dla ludzi, którzy Jerozolimy na oczy nie widzieli, dla wszystkich tych, którzy uwierzyli, że Jezus jest Mesjaszem. Nagle Słowo Boże staje się czymś, co ożywia ich życie wewnętrzne, ich życie duchowe. Co więcej, właśnie przez Ducha Świętego mamy dostęp do owoców krzyża naszego Pana, Jego śmierci i zmartwychwstania. Przez Ducha Świętego, który działa w sakramentach i jest posłany od Ojca i Syna, mamy dostęp do wszystkich tajemnic życia Chrystusa Pana, nie tylko przez uszy, ale przez wewnętrzne doświadczenie i przede wszystkim przez tą płodność, jaka w tych wydarzeniach jest zawarta. On koniec końców jest tym, który już teraz daje smakować życia wiecznego i jest tym, który tak naprawdę jest spełnieniem naszej drogi. Bo jeśli dążymy do tego momentu, kiedy Bóg będzie wszystkim we wszystkich, i tego momentu, kiedy sami zdziwimy się, jak bardzo jesteśmy do Boga podobni, to dążymy do momentu, kiedy Bóg nas przebóstwi. A jeśli Pan przebóstwia, to właśnie działaniem i osobą Ducha Świętego. Czyli tak naprawdę możemy powiedzieć w pewnym uproszczeniu, że życiem wiecznym jest Duch Święty. To znaczy tym momentem, kiedy my sami, czy tym stanem, kiedy my sami będziemy całkowicie przeniknięci Duchem Świętym, ten moment właśnie określamy jako życie wieczne. I z taką przymiarką, że tak powiem, do tematu, możemy zająć się analizą tego, co sama liturgia w Wigilii Zesłania Ducha Świętego o Duchu Świętym mówi. Ta Wigilia po akcie oczyszczenia, po wyznaniu grzechów, rozpoczyna się kolektą, to znaczy modlitwą zanoszoną przez kapłana, która zbiera intencje i dążenia tych wszystkich, którzy są w Kościele. I pierwsza z tych kolekt brzmi: Wszechmogący Boże, spraw prosimy, niech zajaśnieje nad nami blask Twojej chwały, a Chrystus, światły ze światłości, niech umocni darem Ducha Świętego serca odrodzonych dzięki Twojej łasce, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa i tak dalej, i tak dalej. Każdą z tych modlitw możemy potraktować po pierwsze jako faktycznie zebranie naszych intencji, ale żeby ona była zebraniem naszych intencji, to nasze intencje powinny być ukształtowane przez tę modlitwę. Nie wiem, czy to jest czytelny taki wygibas intelektualny. Mam nadzieję, że tak. Mianowicie my nie tylko chcemy nałożyć na liturgię to, co nosimy w sercach, ale chcemy, żeby to, co niesie liturgia, ukształtowało nasze serca. I tak, jeżeli będziemy się przyglądać tym słowom, to celebrując tę mszę, będziemy mogli faktycznie przez tą liturgię być kształtowani, a jednocześnie w nią się dobrze włączać, kiedy będziemy wiedzieli, co tam się kryje w tych słowach. I obawiam się, że większość z nas może te słowa troszeczkę puszczać mimo uszu, bo to jest mowa kościelna, wysoka, taka, która posługuje się szeregiem metafor, szeregiem różnych takich zbitek słownych, które już tylekroć słyszeliśmy, że w ogóle nam nie dźwięczą w uszach. Ja na przykład zawsze się zdumiewam, jak na nowo brzmi mi przez Chrystusa Pana naszego. Dlaczego brzmi mi na nowo? Mała mi, brzmi mi. Dlatego, że kiedy słyszę, o co się modlę i konkluduję to przez Chrystusa Pana naszego, to słyszę, że to od Pana mam otrzymać łaskę, którą się modlę. I jeżeli usłyszę, o co się modlę, to wtedy staje się dla mnie też czytelne, co Chrystus Pan chce w danej Eucharystii zrobić dla mnie, czy w danej modlitwie chce zrobić dla mnie. I to jest coś, co zawsze mnie, szczególnie rano, kiedy jestem zaspany, odprawiam mszę świętą, uderzy. Modlę się i nagle mówię, ach, mam to otrzymać przez naszego Pana. Więc to nie jest tylko taka konkluzja, żeby ładnie wyglądało i żeby wszystkie modlitwy kończyły się tak samo. To ma sens, to ma znaczenie. Wobec tego przyjrzyjmy się całej tej modlitwie, żebyśmy wiedzieli, jakie znaczenie ma. Przede wszystkim te modlitwy są kierowane do Boga Ojca, jak większość modlitw liturgicznych, ponieważ On jest tym, przed którym celebrujemy tajemnicę naszej wiary. I w stosunku do Niego jesteśmy zawsze proszącymi, tymi, którzy są tak naprawdę uzależnieni od Jego nieustannego działania. On jest tym, który nieustannie w swoim stworzeniu działa. Wobec tego do Niego kierujemy nasze prośby. I prosimy na początku nocy, co jest też ważne, o to, żeby zajaśniał nad nami blask Jego chwały. Zajaśniał blask Jego chwały. Co to jest chwała Boża? Chwała Boża, jakby wziąć tekst hebrajski, okazałoby się, że to chodzi o ciężar Boży. Czyli o to, co nadaje Bogu całego majestatu, jakby go kształtuje, czy jest jakby w dużym albo nawet ogromnym cudzysłowie tym tworzywem, z którego byłby Pan Bóg zbudowany, gdyby był zbudowany z jakiegokolwiek tworzywa. Chodzi o to, że chwała Boża to jest istota Boża, to jest to, co Go najlepiej wyraża na zewnątrz Jego. Kiedy my poznajemy Pana, to poznajemy Go jako Pana chwały, to znaczy tego, który naprawdę promienieje jakimś blaskiem, jest kimś, kto całkowicie nas przekracza, jest kimś, kto budzi trwogę, kto budzi bojaźń, bo jest zupełnie inny niż my i jest ponad całym światem. Chwała, to słowo takie trochę techniczne, ma właśnie to wyrazić, że Bóg jest pełen majestatu, pełen jakiejś świętości, jakiegoś takiego niepojętego dla nas blasku i potęgi. I my chcemy, żeby chwała Boża nad nami zajaśniała. Dlaczego? Bo chcemy Boga poznać. Dlaczego chcemy Boga poznać? Bo poznanie Boga, jak mówi Pan w Ewangelii, jest życiem wiecznym. Jest życiem wiecznym. Życie wieczne, mówi Pan w 16 rozdziale Ewangelii Świętego Jana, to jest to, abyśmy znali Ojca. Wobec tego na początku modlimy się o rzecz najistotniejszą. O to, żebyśmy poznali Boga samego, mogli doświadczyć Jego chwały, Jego potęgi, tego, kim jest i w ten sposób uczestniczyć w życiu wiecznym. Niech umocni darem Ducha Świętego serca odrodzonych dzięki Twojej łasce. To jest nawiązanie do Chrztu Świętego. Niech umocni darem Ducha. My wierzymy i tego mam nadzieję też doświadczamy, że w chrzcie jesteśmy tymi, których Pan odrodził, odnowił. To znaczy, byliśmy skazani na potępienie, ale przez to, że Chrystus Pan obmył nas w swojej śmierci, w swoim zmartwychwstaniu, przywrócił nas do życia, mamy nowe życie w sobie. Tak? Nie jesteśmy już tylko zwykłymi zjadaczami chleba, czy jak to mówił ładnie Brandstetter, nie jesteśmy cielcami, które przeżuwają pustynię, ale jesteśmy tymi, którzy mają w sobie zadatek życia wiecznego. Nowe życie jest w nas. Teraz prosimy Ducha Świętego, żeby umocnił to życie w nas. Jak Duch Święty umacnia życie Boże w nas? Mianowicie przez cnoty wlane. Co to są cnoty wlane? Ja myślę, że to jest dobry pretekst, że ta katecheza jest dobrym pretekstem do tego, żeby powtórzyć sobie trochę moralności chrześcijańskiej. Ponieważ my często myślimy o moralności chrześcijańskiej jako o pewnym zadaniu, które przed nami stanęło, a nie jako o darze, który został nam dany. Natomiast moralność chrześcijańska opiera się na cnotach. Cnota naturalna to jest taka cnota, którą może mieć każdy człowiek. I wymienia się podstawowe cnoty, cnoty kardynalne, które są jak zawiasy, na których wiszą drzwi życia wewnętrznego. Mianowicie umiarkowanie, roztropność, sprawiedliwość i męstwo. I to może mieć każdy człowiek, jeśli oczywiście wytrwale się w tych cnotach ćwiczy. I tak te cnoty są przyporządkowane różnym władzom, jak rozumowi, woli, sile i władzy pożądawczej, czyli temu, co nas kieruje do przyjemności. I każda z tych cnót odpowiada odpowiedniej władzy i każdy z nas może w nich wzrastać. I to od Greków wiemy, że jest dostępny dla wszystkich. Prawda? Sokratesa czy innych takich dostojnych mężów, filozofów uważano za ludzi cnotliwych, właśnie, którzy posiadali cnoty naturalne. Natomiast Duch Święty daje coś więcej. Duch Święty daje cnoty tak zwane wlane, czyli takie, które pochodzą od Niego, które są darem. Co to są za cnoty? To są te same cnoty, tylko udoskonalone przez Ducha Świętego, także kierują nas do Boga. I w tym sensie na przykład roztropność, która dotyczy rozumu, ona kieruje rozum roztropnie, jako dar, który tak go kieruje, żeby on zawsze prowadził nasze życie do celu ostatecznego, do Boga. To brzmi bardzo teoretycznie. Ja lubię się posługiwać takim obrazem, że życie cnotliwe to jest taki wiosłujący galernik przy wiośle. I żeby mieć jakąś cnotę, przed roztropność, trzeba się ćwiczyć w roztropności, w różnych sytuacjach podejmować roztropne decyzje, trzeba się kształcić, trzeba dowiadywać się, co jest mądre, a co jest głupie itd., itd. Trzeba tym wiosłem machać. Ale kiedy mówimy o cnocie chrześcijańskiej, o cnocie wlanej, która jest darem Ducha Świętego, to możemy sobie wyobrazić to w ten sposób, że obok nas przy tym wiośle siada ktoś drugi, mianowicie Duch Święty, który chwyta to wiosło razem z nami i pomaga nam wiosłować, tak żebyśmy płynęli we właściwym kierunku. I to są te naturalne cnoty uwznieślone przez Jego działanie. Także możemy być mężni ponad nasze zwykłe męstwo. I możemy być mężni i roztropnie, i z umiarkowaniem, tak żeby to nie była brawura, ani żebyśmy nie ulegli tchórzostwu, tylko żebyśmy właśnie znosili różnego rodzaju przeciwności, które stają na nas w drodze do Pana Boga. Wyrazem tych działania cnót wlanych, tego jak Duch Święty pomaga nam w działaniu dobrym, są tak naprawdę błogosławieństwa, które są prawami fizyki życia moralnego. Jeżeli Pan mówi, że błogosławieni są ci, którzy są ubodzy w duchu, ponieważ oni osiągną Królestwo Niebieskie, to mówi mniej więcej tyle. Jeśli przyjmujesz postawę ubogiego w duchu, czyli kogoś, kto nie jest zachłanny, kogoś, kto swoją nadzieję składa w Panu Bogu i swoje zaufanie pokłada w Ojcu, jeśli jesteś kimś, kto nie rozpycha się łokciami, ale właśnie oddaje się sprawiedliwemu sędziemu, to twoim udziałem jest Królestwo Boże. Czyli jeśli żyjesz cnotliwie, a Duch Święty ciebie w tym wspomaga, siedzi z tobą na tej ławeczce i wiosłuje, to wówczas jesteś kimś, kto na pewno osiągnie Królestwo Niebieskie. Już tutaj na ziemi, ponieważ Królestwo Niebieskie pośród was jest, będziesz się cieszył obecnością Boga w twoim życiu, a z drugiej strony i w niebie, to znaczy dostąpisz poznania Pana i będziesz w Królestwie na wieki. Jeśli żyjesz cnotliwie, jeśli Duch wzmacnia twoje cnoty, błogosławieństwa są prawami twojego życia. One po prostu się wydarzają w twoim życiu. Jak prawo grawitacji wydarza się chociażby teraz, chociaż o tym nie myślimy. Wobec tego na początku tej liturgii prosimy o to, żebyśmy mogli dojść do samego kresu, do poznania boskiej chwały i dlatego potrzebujemy daru Ducha Świętego, który jakby trochę zasiądzie z nami i nas poprowadzi do tego, co Bóg dla nas przewidział. Co więcej, umocni to, co już mamy właśnie darem cnót wlanych. I dalej następują czytania. I pierwsze czytanie jest z Księgi Rodzaju, to jest opis pomieszania języków przy budowie wieży Babel. Ja nie będę odbierał chleba kaznodziei, który mógłby chcieć powiedzieć kazanie na temat tego czytania podczas wigilijnej mszy świętej. Natomiast znowu skupię się na tym, jak interpretuje to słowo kolekta, która jest po tym czytaniu. Wszechmogący Boże, spraw, aby Twój Kościół zawsze był ludem świętym, zjednoczonym przez jedność Ojca i Syna i Ducha Świętego. Niech ukazuje światu tajemnicę Twojej świętości i jedności i niech go prowadzi do doskonałej miłości przez naszego Pana. Znowu, kilka takich słów, które pokierują nas na to, żebyśmy zwrócili uwagę, jaka jest rola Ducha Świętego. Jakie to słowa? Przede wszystkim uświęcenie, zjednoczenie, ukazanie tajemnicy świętości i jedności, prowadzenie do doskonałej jedności. I to jest jedność Ojca i Syna i Ducha Świętego. Nie wiem, czy sobie to uświadamiamy na co dzień. Nawet bym powiedział, że czasem jest to takie niepokojące uświadamiać to sobie na co dzień. Ale to, co Duch Święty działa w naszej duszy, to, że jest nam dany w sakramencie chrztu i bierzmowania, to, że przyjmujemy Jego ogień w sakramencie Eucharystii, sprawia, że my jesteśmy włączeni w Boże życie. Że my jesteśmy włączeni w życie, jedność, świętość Trójcy Świętej. Jeśli Duch Święty jest tym, który, jak się mówi, jest miłością Ojca do Syna, Syna do Ojca i nam jest dany, to faktycznie miłość Boża jest w naszym sercu. To znaczy miłość między Ojcem a Synem wydarza się jakoś w naszym sercu przez dar Ducha Świętego, który w nas mieszka. To znaczy On naprawdę nas uświęca, bo nas wciągnął w życie Trójcy Świętej. Zawsze, kiedy jesteśmy w stanie łaski uświęcającej, możemy się tym cieszyć. Możemy się cieszyć darem Ducha Świętego, który nas jednoczy z Ojcem i Synem. Kiedy święty Paweł mówi o tym, że Duch w nas woła Abba Ojcze, to co on mówi? On mówi, że Duch Święty, który jest w naszym sercu, woła wołaniem Syna Bożego, Abba Ojcze. Do swojego Ojca. Czyli my jesteśmy jakby w tym dialogu Ojca i Syna, w ich wzajemnej miłości, w samym środku, jakby włożeni w ten czas, czyli jesteśmy, jakiś mamy w tym udział przez dar Ducha Świętego. To jest to, co można odkrywać w życiu wewnętrznym, szczególnie w życiu takiej modlitwy kontemplacyjnej, kiedy po prostu pozwalamy Panu Bogu, żeby w nas był i się cieszymy Jego obecnością. To się dzieje. Ale dlaczego to się dzieje, czy jaki jest cel takiego dziania się? Celem tego działania jest Kościół Święty, który ma zjednoczyć wszystkich ludzi. Chrześcijaństwo jest piękną wiarą i jest pięknym doświadczeniem, dlatego że to nie jest religia dla prywaciarzy. To często powtarzam, wiem, ale mnie to naprawdę urzeka, że w chrześcijaństwie, jeżeli widzimy w sobie takie jakieś nastawienie na prywatne przeżywanie chrześcijaństwa, to od początku w ogóle pomyliliśmy drogę. A chrześcijaństwo jest tym jednaniem całej ludzkości w Kościele z Bogiem. Tak, czyli Pan nie tylko udziela się mi, ale udziela się też Wam. I to jest niesamowite, że my możemy w tym samym Panu, w Jego jedności i świętości, zjednoczeni uczestniczyć. I jaki jest cel Kościoła? Taki, żeby całą ludzkość zjednoczyć z Bogiem. Bo taki też jest cel śmierci i zmartwychwstania Chrystusa Pana. Kościół nie ma innego celu niż Jego Zbawiciel. I potrzebujemy kogoś, kto będzie te podzielone języki od czasu wieży Babel, tak? Czyli od czasu grzechu, takiego tytanizmu, pokazania, że możemy być na równi z Bogiem. Od kiedy człowiek odwrócił się od Boga przez to, że chciał stanąć jakby w Jego miejsce. Od tego momentu, kiedy Pan dla naszego ocalenia pomieszał języki, to Duch Święty jest tym, który ma zaprzeczyć temu procesowi, czy ma jakby przywrócić jedność w Kościele, w całej ludzkości. Jak ma przywrócić? Przez to, że każdemu z nas da dostęp do jedności Ojca i Syna i Ducha Świętego. Tylko On może nas do tego prowadzić. I tutaj otwiera się temat, który wywołał prorok Izajasz, temat darów Ducha Świętego. Dlaczego? Dlatego, że oprócz cnót wlanych, Duch Święty, wracamy do życia moralnego chrześcijan, daje inne dary, innego rodzaju łaski, takie, które wzmacniają nasze dążenie do Boga, mianowicie dary. Oprócz wioseł są żagle. pewnie słyszeliście to porównanie. Nie będę się na nim wiele skupiał, ale co to jest dar Ducha Świętego? Dar Ducha Świętego, który otrzymujemy wraz z łaską uświęcającą, to są jakby dyspozycje do tego, żebyśmy mogli przyjmować działanie Boże w nas. I możemy wymienić 7 tych darów, prawda, i powiedzieć sobie, no fajnie, ale jak to działa? No to działa tak, jak Pan Jezus powiedział w 3 rozdziale Ewangelii Świętego Jana. Wiatr słyszysz, ale nie wiesz, dokąd wieje, ani skąd wieje. Nie wiesz, jaki jest jego cel. I z Duchem Świętym, który działa w naszym życiu, jest podobnie. Jeśli przyjmujemy dary Ducha Świętego i chcemy, żeby Pan je wykorzystywał, czyli mamy te żagle, to Duch Święty w nie wieje. Tak? Czyli to jest jakaś dyspozycja w nas do tego, żeby Duch Święty, żeby przyjmować natchnienia Ducha Świętego. I zawsze wtedy, kiedy brakuje nam naturalnych środków do tego, żeby jakoś do Boga się zbliżać, mamy tą pomoc z nieba, ten wiatr, który w te żagle może wiać. Czy to wiatr mądrości, czy w żagle mądrości będzie wiatr Ducha Świętego wiał, czy w żagle pobożności na przykład. Jak to możemy sobie wyobrazić? No mądrość, którą otrzymujemy od Ducha Świętego, ten żagiel, to jest spojrzenie na świat przez takim pryzmacie Bożych oczu, tak? Tak jak Bóg patrzy, to znaczy z miłością. I zobaczenie nie tylko różnego rodzaju interesów, czy różnego rodzaju okoliczności, czy różnego rodzaju sytuacji, które się wydarzają na świecie, ale to jest ta zdolność do tego, żebyśmy spojrzeli na daną sytuację z tej perspektywy Bożej. Czasem są takie momenty natchnień, które nam się zdarzają, że nagle kogoś widzimy inaczej niż zazwyczaj. Widzimy go właśnie w perspektywie tego, że Bóg tę osobę ukochał. I to jest działanie daru mądrości w nas, to znaczy jeden żagiel się napina, a Duch Święty w niego wieje. I to są dary no, niezbędne do tego, żeby to, co wewnętrznie się w nas wydarza, miało skutek na zewnątrz. Żebyśmy mogli faktycznie tą jedność, do której Kościół budowania jest powołany, realizować. Potrzebujemy pobożności, potrzebujemy właśnie daru mądrości czy męstwa i pozostałych. Ale my musimy pójść dalej, bo czas nieubłaganie biegnie. Kolejne czytanie, które usłyszymy podczas tej Wigilii, to będzie czytanie z Księgi Wyjścia. O tym, jak Mojżesz rozmawiał z Panem, a Pan stąpił na górę. I kolekta nawiązuje do tego czytania w ten sposób. Boże, który na górze Synaj, pośród grzmotów i błyskawic, przekazałeś Mojżeszowi stare prawo, a w dniu dzisiejszym w płomieniach Ducha Świętego objawiłeś nowe przymierze, spraw prosimy, abyśmy zawsze płonęli tym Duchem, którego w cudowny sposób udzieliłeś swoim apostołom. I aby nowy Izrael, zebrany spośród wszystkich narodów, radosnym sercem przyjmował Twoje wieczne przykazanie miłości. Jak słyszymy, pojawia się znowu ten wątek jednoczenia, tego zebrania spośród wszystkich narodów, nowego Izraela. Ale ważniejsze jest pokazanie, że Duch Święty tak naprawdę jest nowym prawem, które jest dane światu. Dlaczego nowym prawem? Stare prawo działało mniej więcej w ten sposób. Było wypisane na kamiennych tablicach, ewentualnie później na zwojach pergaminu czy papirusu, po to, żeby człowiek mógł badać swoje działanie i żeby mógł się nim kierować. To było coś zewnętrznego w stosunku do ludzi. Izrael wiedział, jakie jest prawo Boże i wiedział, jaka jest granica, do której może się posunąć. Nie wiem, czy zwróciliście na to uwagę, że przykazania większości są, poza przykazaniami miłości, są pokazane jako granice. Tego robić nie będziesz, bo jeśli to zrobisz, to dalej jest grzech. Dalej się osuniesz w przepaść tego oddzielenia od Boga. Nowe prawo działa inaczej. Nowe prawo jest wypisane, jak mówi święty Paweł, na żywych tablicach naszych serc. Co to jest za prawo? To jest właśnie Duch Święty, który chrześcijanina, który otrzymał dar Ducha Świętego, prowadzi wewnętrznie. Prowadzi poprzez to, co już powiedziałem, czy właśnie w cnotach wlanych, czy przez dary Ducha Świętego i natchnienia, które te dary wykorzystują. Duch nas prowadzi od wewnątrz. Jeśli wewnętrznie Pana poznajemy, jeśli wewnętrznie ten skarb przechowujemy w naszym sercu, to od wnętrza pochodzi drogowskaz, pochodzi wskazanie. Przykazania są, jakby pokazują granice, dokąd można się posunąć. Nowe prawo natomiast nie ma granicy, ponieważ zawsze jest nastawione na doskonałość pełną. Bądźcie doskonali tak, jak Ojciec wasz w niebie jest doskonały. W nowym prawie, w tym prawie właśnie które jest kierowaniem Ducha Świętego ku dobru, nas ku dobru przez Ducha Świętego, nie ma granicy. tutaj nie można powiedzieć tylko dotąd, nie dalej. Jeżeli w głowie chrześcijanina pojawia się pytanie, czy to już jest grzech, czy jeszcze nie, to znaczy, że on cały czas żyje pod takim pręgierzem starego prawa. I to jest dosyć naturalne. Często trzeba swoje sumienie korygować. Natomiast jeśli chcemy żyć pełnią tej łaski, którą otrzymujemy w Chrystusie Panu, to chodziłoby o to, żeby się kierować tym wewnętrznym działaniem Ducha Świętego, które nas posuwa do dobra, które nie ma granicy. Znaczy, można pytać, czy już dosyć zrobiłem? Nie, jeszcze nie dosyć. 77 razy. Bądź doskonały, jak Ojciec jest doskonały. I znowu, to nie jest już tylko nakaz, ale to jest dar, który dostaliśmy. To nie jest tylko ktoś, kto ci mówi wewnętrznie za mało, za mało, za mało. Nie. To jest coś, to jest ktoś, kto cię popycha cały czas i udoskonala twoje działanie. Jeśli w tobie jest dobra intencja, rozpoznajesz jakieś dobro w świecie i chcesz je zrealizować, Duch Święty wspiera twój wysiłek właśnie poprzez dary, poprzez cnoty. To wywołuje temat owoców Ducha Świętego, o którym mówi święty Paweł w liście do Galatów w 5 rozdziale, 22 wersecie i następnym. Mianowicie tam wymienia owoce, które Duch Święty sprawia w człowieku, który żyje według Ducha. I mówi między innymi o pokoju, o radości, o miłości, o skromności, o prostocie. 12 tych owoców tam jest wymienionych. Dlaczego właśnie ta modlitwa mi otwiera tą szufladkę z owocami Ducha Świętego? Dlatego, że jeśli chcemy poznać, czy faktycznie żyjemy według Ducha Świętego, którego otrzymaliśmy, czy żyjemy według nowego prawa, to poznajemy to po owocach. Po tych owocach, które sami w sobie widzimy i po tych owocach, które widzimy w naszym działaniu wśród ludzi. Czy tam jest faktycznie radość, czy jest miłość, czy jest pokój, czy jest skromność. I tak dalej, i tak dalej. W ten sposób możemy weryfikować to, czy jesteśmy na tej drodze nowego prawa. Ponieważ znowu, jak w fizyce, jest to zasada prawdziwa zawsze. Jeśli są dobre owoce, to znaczy, że źródło jest dobre. Jeśli są złe owoce, wiadomo, że źródło jest złe. I tutaj też jest wspomniane, żebyśmy radosnym sercem przyjmowali wieczne przykazanie miłości. Bo to jest przykazanie, które najdoskonalej wyraża prawo nowe. Ta miłość, która jest całym sercem, całym umysłem, całą wolą, ze wszystkich sił, całym sobą wyrażona. Do Boga, a potem też do ludzi, których możemy kochać tak, jak samych siebie. Jeśli samych siebie umiemy kochać przez to, jak nam Pan pokazuje, kim jesteśmy, jeżeli samych sobie potrafimy dostrzec to, że jesteśmy faktycznie świątynią Ducha Świętego, jeśli w naszym sercu jest rozdana miłość Boża i jeżeli mamy właściwy stosunek do siebie, to znaczy taki pokorny, tak, który mówi, czy inaczej mówiąc prawdziwy, to znaczy wiem, jakie są moje mocne strony, wiem, jakie są dary, które otrzymałem, wiem, jak bardzo jestem przez Boga obdarzony godnością, a jednocześnie wiem, w czym jestem słaby, gdzie nie domagam, wiem, jakie są moje grzechy. Jeśli jestem pokorny, to znaczy tam, gdzie mam być, jeśli znam siebie, to wtedy jestem w stanie siebie pokochać dzięki temu, co Bóg we mnie robi i taką miłość ofiarować innym. Kolejne czytanie, trzecie, jest czytaniem z księgi proroka Ezechiela o tym, jak Pan ożywił kości w dolinie. Pewnie wszyscy dobrze kojarzymy ten tekst, natomiast kolekta, która jest przewidziana po tym czytaniu, brzmi: Boże, Ty przywróciłeś młodość ducha swoim wiernym. Zachowaj ich w radości i spraw, aby ciesząc się z odzyskanej godności przybranych dzieci Bożych, z ufnością oczekiwali chwalebnego dnia zmartwychwstania. Tutaj znowu rolą Ducha Świętego jest przywracanie młodości naszemu życiu i godności dzieci Bożych. Co to znaczy? To znaczy mniej więcej to, co jest mówione w formule rozgrzeszenia, jaką kapłan wypowiada nad nami w czasie spowiedzi. Mówi, teraz sobie nie przypomnę, bo nie mam kratek obok ucha, Bóg Ojciec Miłosierdzia, który pojednał świat ze sobą przez śmierć i zmartwychwstanie swojego Syna i zesłał Ducha Świętego na odpuszczenie grzechów. No i dalej następuje formuła, nie będę jej wypowiadał, bo jeszcze ktoś by uznał, że był u spowiedzi. Zesłał Ducha Świętego na odpuszczenie grzechów. Prawda? Przypomnijmy sobie 20, jeżeli dobrze pamiętam, rozdział Ewangelii Świętego Jana, jedno z pierwszych spotkań zmartwychwstałego po zmartwychwstaniu z uczniami, kiedy on tchnął na nich i dał im Ducha Świętego na odpuszczanie grzechów. To jest właśnie uzasadnienie, że Duch Święty jest tym, który nas przybliża do Paschy, jest tym, który nam daje dostęp do Paschy, do jej owoców, właśnie który się przede wszystkim wyraża w odpuszczeniu grzechów, a następnie w tym obfitym obdarowaniu, które otrzymujemy przez Ducha Świętego. I my potrzebujemy, żeby Pan odnawiał w nas to życie łaski, tak? Właśnie ze względu na to, że jesteśmy słabi, upadamy, że się na tej drodze potykamy i przewracamy często. Potrzebujemy tego, kto nas będzie właśnie podnosił, kto nas będzie oczyszczał. Natomiast tu jest też mowa o tym, żebyśmy z ufnością oczekiwali chwalebnego dnia zmartwychwstania. A to jest mowa o nadziei. Proszę zwrócić uwagę, że ja tutaj dotychczas tego tematu nie wywoływałem, ale już czas najwyższy go wywołać. Jest mowa o cnotach teologalnych. Znamy je wszyscy doskonale, potrafimy je wymienić. Są trzy, nie jest to bardzo skomplikowane. Wiara, nadzieja i miłość. Natomiast myślę, że one są mocno niedoceniane. Dlaczego niedoceniane? Ponieważ my znowu często będziemy myśleć o tym, że to jest coś, co musimy zdobyć. Nie. Cnoty teologalne są dawane każdemu, kto jest w stanie łaski uświęcającej wraz z chrztem lub odpuszczeniem grzechów. Kiedy łaska uświęcająca przywraca w nas łaskę chrztu. Czyli łaska spowiedzi przywraca w nas łaskę chrztu. I czym te cnoty się charakteryzują? Przede wszystkim za swój przedmiot mają Pana Boga, jak i cnoty wlane. I są tym takim działaniem Ducha Świętego w nas, że On naprawdę nie tylko już wzmacnia nasze wysiłki, ale daje nam smakować tego, do czego prowadzi. Przez wiarę już możemy uczestniczyć w rzeczywistościach, których się spodziewamy. Nadzieja, która jest zakotwiczona w niebie, jest tym właśnie zakotwiczeniem. To znaczy ja już się czegoś trzymam w tym niebie, że tego nieba idę. Miłość, którą otrzymuję, czym jest, jeżeli nie miłością Bożą? Pan Bóg od nas nie oczekuje cudów. On nam daje nawet miłość do tego, żebyśmy byli w stanie Go kochać. Jak Boga możemy kochać miłością, którą od Niego otrzymujemy. Wszystko, co Pan od nas oczekuje, to jest tylko przyjmij dar i zacznij żyć według tego daru. I oczekuj z ufnością chwalebnego dnia zmartwychwstania, kiedy wreszcie spadnie zasłona i zobaczysz, że taki był Jego pomysł na świat. I będziesz mógł tym się cieszyć i błogosławić Go po wieczność. Myśmy przez wiarę zostali usprawiedliwieni, przez nadzieję skierowani do nieba, przez miłość jesteśmy z Bogiem zjednani i połączeni. I to jest godność dzieci Bożych. My już tego smakujemy. To nie jest tylko obietnica, która kiedyś się wypełni. Duch Święty daje nam tego smak już dzisiaj. I to już dzisiaj się w nas wydarza. I oczywiście większość z Państwa zapyta, ale chwila, gdzie, prawda? Nie widziałem jeszcze tego. Nie, to się w nas wydarza. Tylko trzeba uwierzyć w to, że Pan stoi za słowami, które wypowiedział. Że Pan naprawdę dał to, co obiecał. I to życie świętych, życie tych, którzy się rozsmakowywali w Panu Bogu, nie jest daleko. Ono nie jest gdzieś za naszymi granicami. My do Niego jesteśmy wezwani. My jesteśmy do tego życia powołani. I o tym mówi kolejne czytanie, czytanie z księgi proroka Joela, gdzie Pan zapowiada, że wszyscy będą prorokować, gdzie wszyscy starcy i młodzi będą mieli sny, gdzie będą mieli widzenia, gdzie będą pełni darów ducha. A kolekta konkluduje to w ten sposób. Prosimy Cię, Boże, spełnij swoją obietnicę i spraw, aby Duch Święty, przybywając do nas, uczynił nas wobec świata świadkami Ewangelii naszego Pana Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego. Świadkami Ewangelii. To naprawdę nie znaczy PR-owcami. To nie znaczy tymi, którzy po prostu są głośnikiem, przez który Ewangelia wybrzmiewa. To nie znaczy ideologami, którzy są przekonani, że to jest jedyna prawda i dlatego wszyscy inni powinni pójść do piachu. Nie. Świadek to jest ktoś, kto żyje Ewangelią, czyli tym, co Pan Chrystus objawił i przez to jest wiarygodny. Dopiero jego słowa nabierają mocy, czy nabierają wiarygodności wobec działania, które on podejmuje. A jakie to jest działanie? To podobnie jak Chrystus Pan. On nie mówił o niczym, czego nie słyszał u Ojca. On nie mówił, nie czynił niczego innego, czego nie widział u Ojca. Chrześcijanin to jest ktoś, kto ma naśladować Chrystusa Pana, nie przez to, że ubierze sandały i togę, tylko przez to, że żyje jakby inspirowany czy prowadzony tą samą mocą, którą Chrystus Pan był prowadzony. a jaką on był mocą prowadzony. W Ewangelii czytamy, Duch wyprowadził go na pustynię. Tak? Duch był tym, który go prowadzi. I teraz chrześcijanie ma być tym, którego Duch prowadzi i przez to ma być świadkiem Ewangelii. Ma pokazać swoim życiem, że Ewangelia jest prawdziwa. A przez co najlepiej to zrobić? Przez charyzmaty. Charyzmaty nie są zarezerwowane dla ruchu odnowy w Duchu Świętym czy dla różnego rodzaju innych grup, które się zowią charyzmatycznymi. Charyzmaty są zarezerwowane co najwyżej dla chrześcijan. Paweł nie pisał swoich listów, w szczególności pierwszego listu do Koryntian, do charyzmatyków, czy tam właśnie odnowy w Duchu Świętym, tylko pisał go do chrześcijan, do świętych w Koryncie, którzy żyli dużo gorzej niż święci, o których my sobie myślimy jako świętych. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że my różnego rodzaju cudowność i zdumienie, które jest związane z Ewangelią, rezerwujemy dla kogoś innego niż dla nas samych. To jest częsty błąd, który popełniamy. Wydaje nam się, że my jesteśmy złymi narzędziami, którymi Bóg nie może za bardzo się posłużyć. Dlaczego miałby mi udzielić daru proroctwa po to, żebym komuś pokazał, jakie jest jego powołanie? Dlaczego Pan miałby mi udzielić charyzmatu czynienia cudów? Przecież to są charyzmaty zarezerwowane dla Ojca Pio czy innych świętych. Dlaczego miałby mi udzielić, nie wiem, charyzmatu uzdrawiania czy wskrzeszania umarłych? Przecież to jest dla ludzi, którzy nie wierzą w medycynę i tak dalej, i tak dalej. Nie, nie. Pierwszym charyzmatykiem, o którym wspomina Pismo Święte, jeżeli dobrze pamiętam, jest oślica Baalama. Ta oślica, która przymówiła do proroka, chociaż jako żywo nie znała języka, w którym ten prorok się komunikował z królem. A jednak przemówiła do niego. To jest charyzmatyczka. Pan zadziałał poprzez oślicę. Wobec tego poprzez mnie też może. Naprawdę. To, co my sobie wyobrażamy o nas samych, nie ma tutaj większego znaczenia. Znaczenie ma to, co Pan myśli o nas. To jest dar mądrości. Jeśli On nam udzielił swojego ducha, co więcej, jak mówi święty Paweł w 8 rozdziale listu do Rzymian, jeśli swojego Syna nie oszczędził, to czego wraz z Nim nam nie darował? Czego? Czy miał coś bardziej wartościowego, czego nam poskąpił? Czy życie Jego Syna nie było Jego najdroższym skarbem? Czy wobec tego dar uzdrawiania jest czymś większym niż życie Syna Bożego? Nie. Pan nie oszczędził Syna Bożego ze względu na mnie. Wobec tego, jeśli będzie potrzebny Kościołowi jakikolwiek dar duchowy, to nie jest na wyciągnięcie ręki, tylko trzeba wiarę w sobie obudzić, że Pan może się posłużyć tym osłem, który przed wami stoi. A może. I nie jest to zasługa osła, tylko Pana. I dalej wreszcie następuje piąte czytanie, które jest czytaniem z listu świętego Pawła apostoła do Rzymian, właśnie z 8 rozdziału. Jest to jednak inny fragment niż ten, który tutaj przywoływałem przed chwilą. Wiemy, że całe stworzenie aż dotąd jęczy i wzdycha w bólach rodzenia. Lecz nie tylko ono, ale i my sami, którzy już posiadamy pierwsze dary ducha i my również całą istotą swoją wzdychamy, oczekując przybrania za synów, odkupienia naszego ciała. W nadziei bowiem jesteśmy już zbawieni. Nadzieja zaś, której spełnienie już się ogląda, nie jest nadzieją, bo jak można się jeszcze spodziewać tego, co już się ogląda? Jeżeli jednak, nie oglądając, spodziewamy się czegoś, to z wytrwałością tego oczekujemy. Podobnie także Duch przychodzi z pomocą naszej słabości. Gdy bowiem nie umiemy się modlić tak jak trzeba, sam Duch przychodzi, przyczynia się za nami w błaganiach, których nie można wyrazić słowami. Ten zaś, który przenika serca, zna zamiar Ducha, wie, że przyczynia się ze świętymi zgodnie z wolą Bożą. To jest kapitalny tekst świętego Pawła. Kapitalny jak każde inne Słowo Boże, ale jest kapitalny w swojej takiej konstrukcji i w ogóle tym pomyśle. To jest ewidentnie tekst natchniony. Dlaczego? Bo Paweł na kilku linijkach wyjaśnia cały pomysł Boży na to, dlaczego Duch Święty został nam dany. Został nam dany przede wszystkim nie tylko ze względu na nas, ale całe stworzenie. Wobec całego stworzenia, które jęczy i wzdycha objawienia się Synów Bożych, my jesteśmy tymi już obdarowanymi pierwszymi darami ducha. Reszta stworzenia czeka, aż się objawi prawdziwy Kościół, czyli ten, który według ducha żyje. Reszta stworzenia czeka w bólach, aż wreszcie się pojawią Synowie Boży. Tak? Czyli kiedy stworzenie całe będzie ogarnięte Duchem Świętym. My już się cieszymy z pierwszych darów ducha. Tak? Już mamy udział w tym, do czego całe stworzenie wzdycha. My, chrześcijanie. Ale Duch jest nam dany po to, żeby się przyczyniać za nami w błaganiach, których my nawet nie rozumiemy. Dlaczego są takie błagania? Dlaczego Duch Święty takie błagania do Boga zanosi? Dlatego, że my nie znamy kierunku, w którym idziemy. My nie wiemy, dokąd zmierzamy. My nie wiemy, na czym będzie polegała nowa ziemia i nowe niebo. My nie wiemy, czego tak naprawdę przedsmak już mamy dostępny. My nie potrafimy sobie naszymi małymi rozumkami, drogi prosiaczku, wyobrazić tego, co Pan Bóg przygotował dla nas. Dlatego potrzeba nam jest przewodnika. Kogoś nas będzie wewnętrznie prowadził do Boga i to będzie się za nami przyczyniał jako paraklet, jako ten obrońca. Z naszego serca będzie wołał do Boga i będzie nas tym boskim dążeniem pociągał do tego, co jest naszym kresem, naszym spełnieniem, naszym powołaniem, życiem wiecznym. My sami potrzebujemy przewodnika i święty Paweł to w tym tekście nam daje zrozumieć. I wreszcie konkluzja, czyli jest takie spełnienie, ten szczyt liturgii słowa, to Ewangelia, która jest zaczerpnięta z Ewangelii świętego Jana, 7 rozdziału, 2 wersety. W najbardziej uroczystym dniu święta namiotów Jezus stojąc zawołał donośnym głosem: jeśli ktoś jest spragniony, a wierzy we mnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Strumienie wody żywej popłyną z jego wnętrza. Znowu. Jeśli cała ta liturgia przygotuje nas do tego pragnienia, uświadomienia sobie tak, że właśnie w tym chcę uczestniczyć, w takim darze łaski, jakim jest Duch Święty, jeśli tego chcę zakosztować, to Ewangelia ma mnie pobudzić, tak, żebym przyszedł i jako spragniony, a wierzący w Pana, pił. Pił dar Ducha Świętego. I co Duch Święty uczyni? To, że On będzie źródłem we mnie. Tak, tryskającym źródłem we mnie. Strumienie wody żywej popłyną z jego wnętrza. Duch Święty nie jest tylko darem, który byłbym w stanie skonsumować. Nie. On stanie się źródłem dla innych we mnie. A ja nie tylko będę tym, kto jest pustym naczyniem i ma się napić, tak, ma przyjąć ten dar, ale będę jakby źródłem. Tak? Będę kimś, kim Pan się posłuży do tego, żeby Duch Święty rozlewał się na całe stworzenie. Tak rozumiem, że taki jest zamysł Kościoła w tej liturgii. Rozumiem, że do tego ma nas przygotować Wigilia tej uroczystości, żebyśmy zapragnęli Ducha Świętego, tego już spełniającego się, tej spełniającej się obietnicy. Dlatego nie pozostaje mi nic innego, jak zaprosić Państwa na tę mszę świętą, którą będziemy celebrować na Gródku u sióstr Dominikanek na Mikołajskiej 21. Startujemy o 19:00 nieszporami, a następnie będzie msza święta.
Skarbnicą wszelkiego dobra i jak co żyje.